takie rozmowy typowo o jakimś tam dołku, o jakimś przedmiocie, a jeden pies ma jeden patyk, a drugi też chce ten patyk i specjalnie na przykład udaje, że ma inny patyk, żeby tamtego zainteresować i zdobyć ten, który chciał wcześniej.
Co dzieje się w psiej głowie, kiedy spotyka drugiego psa, na przykład na spacerze? Jak wygląda taka rozmowa między nimi? O czym jest? Bardzo często w parkach czy na skwerkach widzimy psią, wydawać by się mogło, zabawę. Tylko czy to na pewno jest zabawa? Dziś rozmawiamy o psich interakcjach na spacerach. Jak nimi zarządzać, by dla wszystkich to było fajne i bezpieczne? Nazywam się Karolina Wiśniewska, to jest podcast Kalnaj Pieski. Zanim zaczniemy, szybka prośba. Jeśli słuchasz mnie regularnie, zaobserwuj podcast. Oceń, skomentuj, to pomaga mi docierać do kolejnych słuchaczy. Do studia zaprosiłam Klaudię Kamińską-Rejman, trenerkę, behawiorystkę, właścicielkę szkoły Dzielny Pieseł na warszawskiej Pradze Południe i opiekunkę Glutena i Mąki. Cześć Klaudia!
Cześć.
Klaudia, często na spacerach widzę taką sytuację, że z jednej strony idzie opiekun ze swoim pieskiem na smyczy i z drugiej strony idzie drugi opiekun też ze swoim psem i w pewnym momencie, kiedy te psy się nawzajem dostrzegają, to one się zatrzymują i tak na siebie patrzą i one mogą tak stać i przyglądać się sobie często bardzo, bardzo długo. Nawet wczoraj miałam taką sytuację i zastanawiam się, co się w tym momencie w ich głowie dzieje. Co między nimi zachodzi w tej właśnie chwili, kiedy one tak stoją i patrzą się na siebie?
Warto tutaj zaznaczyć to, że psy właśnie mogą zapoznawać się już na odległość i wtedy chcą zebrać jak najwięcej informacji o tym drugim osobniku, który jest tam gdzieś dalej. Nie muszą podejść do siebie i obwąchać sobie ogonków, żeby się poznać, tylko obserwują swoje sylwetki, to jakie mają nastawienie, czy pozytywne, czy negatywne, tak pewnie w pierwszej chwili. Gdzieś tam może też zawiać wiatr i im przywiać swój zapach, ale no, oceniają siebie i to, czy na przykład ten drugi osobnik, drugi piesek ma nastawienie pozytywne, czyli luźną sylwetkę, czy raczej jakieś konfrontacyjne.
Czyli jakich one zmysłów używają? Wzroku?
Wzroku, węchu. Myślę, że też jakieś takie feromony również mogą odczuwać, bardziej takie już chemiczne, nie? Substancje.
A jak one rozpoznają właśnie, bo powiedziałaś, rozpoznają i czy mają do siebie nastawienie pozytywne czy negatywne? W jaki sposób one to rozróżniają?
Na przykład po właśnie sylwetce, po napięciu ciała, czy ogon będzie sztywny, napięta mocno sylwetka, czy ruchy psa są bardziej swobodne, miękkie, czy obraca on głowę na boki, coś tam sobie wącha, czy konfrontacyjnie idzie na wprost, bardzo mocno się wpatrując, czy na przykład robi mały łuczek dookoła, coś tam powącha trawkę, to będzie bardziej przyjazne podejście, kiedy pies właśnie robi takie łuki, gdzieś tam zahacza o trawę, o drzewko i mówi, ja nie chcę nic od ciebie, nie mam złych zamiarów, niż jak idzie tak na wprost, mocno wpatrzony, sztywny, na przykład też może mieć najeżoną sierść, grzbiet, no to wtedy będą te bardziej takie negatywne, złe, nieprzyjazne zamiary.
To też nawet w sumie często widać, jak piesek tak trochę wygląda, jakby chciał zapolować, jak się zbliża, to rozumiem, że w tej sytuacji ze swoim psem, na przykład kiedy jesteśmy i widzimy, że inny pies w ten sposób się do nas zbliża, to co? Odejść?
Raczej tak. Raczej to piesek na przykład może nam mówić, nie podchodźcie, grozi w ten sposób i prosi o dystans, albo tak po prostu namierza, nie? Że nie chce tego psa drugiego tutaj. I raczej bym nie podchodziła do takiego psa, odeszła gdzieś tam boczkiem. Zresztą jeśli nasz pies fajnie umie w tą komunikację, to sam to odczyta, że to nie są przyjazne zamiary i ten pies nie chce kontaktu i prawdopodobnie będzie próbował jakoś to deeskalować, zmniejszać to napięcie, rozglądać się na boki, co można nam sugerować, że nie chce tak naprawdę tego spotkania.
To porozmawiajmy może o tym w ogóle, co się dzieje, kiedy pies spotyka psa. Mnie to bardzo interesuje, jaka jest między nimi interakcja, bo na przykład może to będzie niesłuszne porównanie, ale wiesz, kiedy my ludzie spotykamy na przykład, nie wiem, sąsiadkę, no to zamienimy dwa słowa, powiemy sobie dzień dobry, jaka pogoda, jakiś taki mały small talk przeprowadzimy i zastanawiam się, czy między psami też zachodzi jakaś taka interakcja i właśnie jaka? I domyślam się, że ona jest pewnie różna w zależności od tego, czy psy się znają, czy nie.
Tak, tak. Jak się znają i często ze sobą przebywają, to potrafią wchodzić w takie rozmowy typowo o jakimś tam dołku, o jakimś przedmiocie, a
na patyk.
Tak, psy potrafią na przykład, jeden pies ma jeden patyk, a drugi też chce ten patyk i specjalnie na przykład udaje, że ma inny patyk, żeby tamtego zainteresować i zdobyć ten, który chciał wcześniej.
Ależ to jest
sprytne. Potrafią być takie sprytne, i takie właśnie intencjonalne te zachowania. ale kiedy mniej się znają i tak spotykają na spacerze, uznajmy, że przyznają do siebie nastawienie i chcą się tak troszkę obwąchać, to myślę, że wymieniają się takimi podstawowymi informacjami na temat siebie. Gdzieś tam sobie sikną nawzajem na krzaczek, przechodzą na tą komunikację zapachową, a często też te interakcje trwają krótko. Że i tyle psy tego potrzebują. Sikniemy na krzaczek, rozchodzimy się, nie? Coś takiego.
Czyli one na przykład po tym zapachu, po tym właśnie siknięciu, one na przykład, nie wiem, mogą rozpoznać, w jakim nawzajem są nastroju?
Tak, myślę, że w nastroju, dokładnie. Nastroju, tak. Czasami psy na przykład nie chcą w tym momencie siknąć albo dać się powąchać, bo na przykład są zestresowane i nie chcą dać tej informacji temu drugiemu psu, no nie? Ale myślę, że nastrój, jakieś nastawienie do na przykład otoczenia teraz tutaj, czy opiekunów na przykład też. Bardzo mnie to też fascynuje, jakie informacje pies przekazuje teraz w danej sytuacji konkretnym na przykład moczem, tak? Konkretnym informacją zawartą w moczu, ale nie wiem, czy da się to zbadać.
Czy chcesz powiedzieć, że na przykład jeżeli, nie wiem, dajmy na to, pies jest zestresowany obecnością tego drugiego psa, albo w ogóle zestresowany, nie wiem, nowym miejscem, jakimś hałasem, to ten jego mocz pachnie trochę inaczej i ten drugi pies, który go spotyka, on wie, że tamten jest właśnie w takich emocjach?
Myślę, że nie tylko po zapachu moczu, no bo też po sylwetce, po wszystkim widzi, że jest zestresowany i są psy, które potrafią dostosować się do tego drugiego psa, są elastyczne w komunikacji, na przykład mu pomóc troszkę w tym, że jesteś taki zestresowany, zobacz, co nic nie chce, choć powąchaj trawkę, może przekierować drugiego psa właśnie na przykład na jakieś węszenie, albo nie podchodzi, bo widzi, że on, kurczę, on jest zestresowany, to ja nie będę chodziła w jego przestrzeń, nie?
Niesamowite, to jest, jakie empatyczne są te psy.
No niestety, no, to nie, oczywiście ja mówię takie teraz te pozytywne rzeczy o tych psach, które mają kompetencje i są fajnie pokierowane i słuchane przez opiekunów, ale no tak na ulicy nie zawsze jest tak kolorowo, nie?
A co to właściwie oznacza, że pieski się znają? Jakby jak często one muszą się spotykać, żeby rzeczywiście no, mogły się nazwać takimi psimi kolegami czy też koleżankami?
Nie wiem, czy jest tutaj jakaś taka częstotliwość, którą mogę wskazać, no ale pewnie parę razy w miesiącu, tak myślę. I żeby to były też takie interakcje typu godzinny spacer.
Okay.
A nie taka, wiesz, mijanka
obwąchanie się na spacerze.
Tak. Myślę, że fajnie buduje relacje i to też zalecam klientom. Jednak wybranie się na spacer z drugim psem, czy to psem znajomych, czy jakimś rodzinnym, którego chcemy zapoznać. Wybranie się na spacer gdzieś tam w spokojnym terenie, na jakimś polu w lesie. I niech te psy razem pójdą, powęszą, poszukają jakichś zapaszków, porobią wspólnie rzeczy. I myślę, że właśnie wtedy psy się znają, kiedy mają dużą ilość tych interakcji w różnych sytuacjach, potrafią ze sobą rozmawiać, wpływać na siebie, czyli na przykład wiedzą, że mają wpływ, czyli jak pies myśli, że ja poproszę tego psa, żeby się odsunął, to on się odsunie, on mnie zrozumie, co ja mu teraz chcę zakomunikować na przykład.
Czyli na przykład jeżeli ja i mój piesek spotkaliśmy jakąś sunię na spacerze i później ją na przykład spotykamy tydzień później, że spotkaliśmy ją na spacerze i mieli fajną interakcję, taką dłuższą niż samo obwąchanie się i spotykamy ją na przykład tydzień później, to ta ich relacja się zaczyna na nowo? Czy oni już pamiętają siebie wzajemnie?
Myślę, że pamiętają się na pewno, ale nie jest tak, że pamiętają takie jakieś szczegóły. Nie rozpamiętują tego jak ludzie, natomiast pamiętają pewnie, o dobra, ten był fajny, tak? Ten nie chciał nic ode mnie złego, ten miał przyjazne nastawienie, bardziej w tych kategoriach. Ale no, jest tak, że się pamiętają tak też bardziej. Że na przykład moja suczka kojarzy psy z osiedla i wie, do którego może pójść się przywitać, a którego na przykład nie lubi. Nie?
Nawet jeżeli nie spotykają się codziennie?
Tak. Chociaż pewnie parę razy się widziały, nie? Bo jak raz, to myślę, że mało, ale są takie sytuacje, że pies pamięta na przykład, dobra, tu byłem 3 dni temu i tutaj był fajny piesek, to ciekawe, czy teraz też tam będzie. Tak, myślę, że mogą pomyśleć.
Ciekawe to jest. A powiedz, czy psy na przykład mają jakieś takie preferencje, że z tym pieskiem to wiadomo, że im, tak mówiąc kolokwialnie, ta relacja kliknie, a z tym nie do końca?
Czasami są to jakieś preferencje ras, że psy lubią albo nie lubią jakichś konkretnych ras, czy kolorów, czy wielkości psów, ale pewnie jest to skorelowane z jakimiś doświadczeniami z przeszłości, że no te były fajne, te były mniej fajne, tak mówiąc trochę kolokwialnie.
Mhm. Bo na przykład ja mam taką obserwację, jeżeli chodzi o mojego psa, że on, no nie chcę powiedzieć, że nie lubi, ale no bardzo tak ostrożnie, a czasem wręcz agresywnie zachowuje się wobec tych wszystkich buldożków, mopsów, czyli tych takich krótkonosych. I właśnie zastanawiam się, czy to jest po prostu tak, że ta rasa mu nie siedzi, czy na przykład one wydają takie...
Może to być rasa, ale też tak, one wydają takie charakterystyczne dźwięki. Często nie mają ogonów, buldogi chyba, bo mopsy mają. Czyli no też ta komunikacja jest inna, bo jednak ogon też... komunikuje się ogonem. Jest coś takiego w tym, że te buldogi lubią być ze sobą nawzajem, a dużo psów ich nie lubi.
Ale ten ogon to jest rzeczywiście też ciekawy wątek, no bo to w postawie ciała, no to jest bardzo istotny też element pewnie, tak, w tej komunikacji wzajemnej.
Jest istotny. Psy niektórych ras mają też takie sztywne ogony w swojej naturze po prostu i myślę, że też to jest dla innych psów takie trudne do odczytania.
O tak zwanym psim savoir-vivre porozmawiamy teraz chwilę, bo jest takie słynne zdanie, że mój piesek chce się tylko przywitać. Mówię słynne, bo pewnie wielu z nas często je słyszy na spacerach, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że ostatnio rośnie taka świadomość i nawet w mediach społecznościowych coraz więcej mówi się o tym, żeby nie pozwalać na to, żeby piesek witał się z każdym napotkanym pieskiem na spacerze. I pytam ciebie jako ekspertkę, jak to jest z tym witaniem? To jest okej, czy to nie jest okej?
Tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy dany pies tego chce, czy nasz pies tego chce, czy opiekun tamtego psa tego chce, czy są dobre warunki, czy jest na to przestrzeń, czy opiekunowie mają psa na krótkiej smyczy i nie ma obok miejsca, jest wąski chodnik. Natomiast założyłabym, że nie witamy się absolutnie z każdym psem.
Dlaczego do tego trzeba podchodzić tak ostrożnie? Czym to grozi? Gdybyśmy tak po prostu puścili te pieski i niech tu się dzieje co chce, to co mogłoby się wydarzyć?
Mogłoby dojść do przekroczenia jakichś granic innego psa, do tego, że jeden pies podbiegnie zbyt intensywnie do drugiego, tamten się wystraszy, mogą mieć różne doświadczenia z przeszłości, mogą być ze schroniska, mogą bać się innych psów po prostu. Często też my tym psom przeszkadzamy w tym i może gdybyśmy je puścili, to nawet może byłoby lepiej czasami, niż jak jesteśmy z tymi smyczami na siebie nachodzimy na wprost. Natomiast no absolutnie nie warto myśleć o tym tak, że pies ma się z kimś przywitać, bo one mogą się też witać, zostawiając sobie zapach. Gdzieś tam ktoś siknął, przeszedł dalej, drugi pies sobie to powącha, odsika, spojrzy na niego i to też może być takie, powiedzmy, przywitanie się, bardziej kulturalne i psie, niż tak jak my to widzimy, że pies podchodzi do psa i ma go powąchać. I jeszcze potem jest odciągany przez opiekuna, bo opiekun mówi, już się przywitałeś, co też jest takim zaburzaniem tego. Tutaj albo no pozwalamy psu, albo mu nie pozwalamy i też tworzymy na to odpowiednie warunki.
A jakie to są te warunki? Jak w takim razie właśnie podejść do nieznajomego psa? Bo jednak to jest sytuacja nieunikniona. Nawet jak sobie myślę o swoich spacerach, to okej, spotykamy jakieś takie pieski, które już znamy albo kojarzymy, ale na pewno na każdym spacerze myślę, zwłaszcza, który się taki odbywa w takich, że tak powiem, godzinach szczytu, czyli 17-18, spotkamy jakiegoś psa, który będzie dla nas nowy. Jak do takiego nowego psa podejść? Jak się do tego zabrać?
Poobserwować swojego psa i tamtego psa. Czyli trochę, jeśli nasz pies się zatrzymuje i chce poobserwować tamtego psa, no to my też zatrzymujemy się z naszym psem. Nie wpychamy go w to. Dajemy im czas. I jeśli nasz pies na przykład schodzi na bok i coś tam sobie wącha, jakiś krzaczek, no to ja bym go nawet pochwaliła, że spokojnie łukiem chcę do tego drugiego psa podejść. I fajnie, jakby ten drugi pies też to zrobił, a nie na wprost, na siebie, na wąskim chodniku. Możemy też na przykład dać troszkę więcej smyczy psu, żeby to było bardziej swobodne.
Czyli ją tak poluźnić.
Poluzować, tak, jak najbardziej, żeby nie trzymać takiej napiętej smyczy. Warto obserwować to, czy ten pies na przykład drugi się nie napina bardzo, on robi się sztywny, czy nie dystansuje jednak naszego psa, czyli nie prosi go o ten dystans, bo może niekoniecznie chcą tego spotkania. Też zależy, jak te spotkania się kończą, bo jeśli najczęściej nasz pies potem warczy na tego psa albo ten drugi na niego, no to prawdopodobnie nie są gotowi na to spotkanie i może lepiej byłoby do nich nie dopuszczać, nie? Ale jeśli ładnie się rozchodzą i każdy się trochę zapoznał, zdobył jakieś informacje o sobie, to myślę, że było to takie dobre, powiedzmy, spotkanie.
Ja myślę, że może też można po prostu zapytać opiekuna.
Oczywiście, jak najbardziej. Ja często nie pytam po prostu, bo widzę to po jakoś mowie ciała i po psie, ale myślę, że jak ktoś nie widzi, tak najbardziej warto zapytać, czy mogę się poznać. Ale jak widzę opiekuna na krótkiej smyczy, na fleksji, który tak szybciutko przemyka, no to raczej w ogóle zakładam, że nie będzie tutaj żadnego spotkania, nie warto na tej napiętej smyczy się spotykać. To bym też rozróżniała. Wolę na przykład, jak pies jest bez smyczy jakiś i tak swobodnie sobie chodzi, powolutku, obserwuje, to wtedy są takie lepsze warunki na spotkanie się.
A po czym poznać, że nasz pies nie jest gotowy na takie spotkanie? Jeżeli na przykład mamy psa, który nie jest z nami jakoś bardzo, bardzo długo i gdzieś tam się dopiero poznajemy, to jakie sygnały z jego strony mogą nam powiedzieć, że jednak powinniśmy się wycofać z tej sytuacji?
Czasami będzie to w ogóle zachodzenie drogi, zatrzymanie się, gdzieś tam zerkanie w prawo, w lewo, że ja nie chcę, nie? Czasami psy to robią naprawdę, że idą nam przed nogami, taką linię rysują i ja to potem mówię opiekunom na konsultacji, że zobacz, co on tu zrobił, a oni są tacy zdziwieni, że to miało miejsce. No, jak ciało psa się napina, czyli robi się takie sztywne, głowa jest taka, i oczy wpatrujące się w tego drugiego psa, ogon na przykład może być taki na sztorc do góry, wyprostowany. I myślę, że wtedy pies daje nam informację, że on potrzebuje czasu, że jeszcze nie teraz, zatrzymajmy się, poobserwuję to. Jeśli obniży głowę, zacznie coś tam wąchać, to znaczy, że jego emocje troszkę się luzują, troszkę się w tym reguluje i może jest bardziej gotowy. Ale też doświadczenie chyba i obserwacja poprzednich sytuacji, jak wyglądały, jak się kończyły, to można nam powiedzieć trochę o tym, jakie potrzeby ma nasz pies w tym kierunku.
Ale to w takim razie to kolejne pytanie, które się z tym wiąże. Jak bezpiecznie też dla psa wyjść z tej sytuacji? Bo ja często na przykład widzę, to jest klasyk, mam wrażenie, że rzeczywiście piesek się napina. Właśnie wchodzi w ten tryb taki trochę polowania i opiekun rzeczywiście chce go zabrać i go po prostu ciągnie na tej smyczy. I rzeczywiście, czy takie rozwiązanie siłowe jest w porządku, czy szukać jakichś innych?
To chyba zależy trochę od tej sytuacji, bo jeśli mamy wielką łąkę i ten drugi pies jest gdzieś tam w oddali i wcale nie idzie na nas bezpośrednio, tylko gdzieś tam na przykład prostopadle właściwie, no albo równolegle, nieważne, idzie, ale nie w naszą stronę, to może jest czas na to, żeby spokojnie poczekać, aż nasz pies sam zrezygnuje, poobserwuje i zobaczy, że nic mu nie grozi i zrezygnuje z tej sytuacji. Możemy mu wskazać ciałem troszkę odejście w drugą stronę, że może pójść na przykład w lewo, kiedy ten pies jest po prawej. Natomiast jeśli nie ma na to miejsca i ten drugi pies idzie naprzeciwko na naszego
wąski
psa.
Wąski chodnik.
W wąskim chodniku, no to raczej bym nie czekała na rezygnację, bo ten pies mimo wszystko się zbliża do nas. Czyli nie ma czasu, no to wtedy wzięłabym po prostu tego psa jak najkrócej i go stamtąd zabrała. Jeśli wiemy, że dojdzie do takiej sytuacji właśnie tam agresywnej bardziej.
Mhm. Jeszcze też pewnie można, jeżeli to jest możliwe, poprosić opiekuna, żeby może też zabrał tego psa.
No, to rzadko chyba się tak zdarza, żeby ktoś idzie na nas, a my prosimy tę osobę, czy może zabrać, no to ktoś musiałby iść w drugą stronę na przykład, nie? Chociaż myślę, że czasami to ludzie widzą, jak są bardziej tacy w temacie doświadczeni, to widzą, że nasz pies się stresuje i schodzą na bok, jak jest miejsce. Ja sama schodzę i z klientami schodzę i tego jest coraz więcej.
Tak, rzeczywiście też widzę, że ludzie są coraz bardziej świadomi, ale też wiem, że to czasami może być trudne i może powodować jakieś tam też konflikty. Ja pamiętam, że kiedyś w przeszłości miałam sunię, która rzeczywiście bała się innych psów. No i powoli starałyśmy się jakoś nad tymi relacjami pracować. Oczywiście też klasyczna sytuacja, podbiegł do nas tak zwany podbiegacz. To był taki piesek też, którego ja dobrze znałam i jego opiekunów też dobrze znałam. I to był piesek, ja wiem, że on, że ta sunia nic by nie zrobiła. Taki duży labrador, po prostu misiowaty. Ale no, moja Tesla się go przestraszyła. Więc ja oczywiście krzyknęłam do tych opiekunów, czy mogliby państwo zawołać tego psa. Skończyło się to na jakiejś karczemnej awanturze, która nie była nikomu potrzebna. Już teraz to wiem, ani mnie, ani też pieskowi, bo jemu się te emocje udzieliły. No i rzeczywiście później ta relacja gdzieś tam była trudna, ale no ja pamiętam też, że jeżeli mogłam, to starałam się po prostu prosić, żeby ktoś właśnie czy przeszedł inną stroną chodnika, czy po prostu trochę zabrał psa, no bo po prostu ja pracuję ze swoim psem i nie chcę, żeby to spotkanie nam gdzieś tam po prostu zaburzyło te miesiące pracy.
Jasne. No fajnie, jeśli faktycznie ktoś nas posłucha i odejdzie gdzieś tam na bok i nam ułatwi taką sytuację, czy właśnie pracę z naszym psem.
A powiedz, czy pies musi mieć psich kolegów?
To zależy od psa, jakie ma te potrzeby społeczne i jedne mają większe, inne mniejsze. Niektóre psy lubią mieć stałe grono właśnie znajomych psów i niekoniecznie potrzebują poznawać nowe, ale myślę, że każdy pies ma jakieś potrzeby społeczne i fajnie, żeby je zaspokajał i miał jakichś znajomych, z którymi może wybrać się na spacer taki właśnie fajny, luźniejszy gdzieś poza miastem. Czy nawet spotkać się na osiedlu i wymienić jakieś tam psie wiadomości właśnie? Myślę, że też.
Czyli jak to poznać? Jeżeli widzimy, że nasz pies w towarzystwie innych psów czuje się dobrze, jest spokojny, jest wesoły, jest wyluzowany, to raczej powinniśmy zadbać o to, żeby on miał, nie wiem, jednego, dwóch, trzech jakichś takich znajomych, z którymi się spotyka, no właśnie, nie wiem, raz w tygodniu, codziennie?
Nie, no codziennie to pewnie nie, ale myślę, że fajnie, gdyby jednak byli tacy znajomi raz na jakiś czas, parę razy może w miesiącu. Jeśli wybieramy się z psem na taki spacer gdzieś tam poza miasto, a to ważne, żeby psy miały takie spacery w ogóle, no to może właśnie fajnie zapytać znajomych, którzy mają psa, który lubi naszego psa i wzajemnie, żeby może razem się wybrali na ten spacer. Natomiast warto zobaczyć, czy te psy faktycznie się lubią, czy nie jest tak, że jeden tam nęka drugiego, jakoś zabiera mu jakieś rzeczy, obniża jego pewność siebie na przykład, nie? Czy to jest taka relacja bardzo taka z równowagą.
A po czym to poznać? Bo to też jest bardzo często poruszany temat, że wydaje nam się, że psy się lubią, bo na przykład się bawią, biegają, jeden nam skacze po drugim, przewracają się wzajemnie. I właśnie, my obserwując tę sytuację z boku, możemy pomyśleć, że to jest zabawa. Ale czy to rzeczywiście jest zabawa?
Niestety często nie jest. Najczęściej. Myślę, że tak ponad 99% jak opiekunowie mi mówią, że psy się bawią, to one się nie bawią.
To bardzo dużo.
Myślę, że tak. W moim przypadku to na pewno dużo, bo w ogóle obce psy się ze sobą nie bawią i to, co widzimy w pierwszym spotkaniu psa z psem, jak ten pies robi taki ukłon łapami, to nie jest zabawa, to może być jakieś dystansowanie, może być jakaś rywalizacja, próba przesunięcia tego drugiego osobnika czy wpłynięcia na niego, ale raczej nie jest to zabawa. Obce psy się ze sobą nie bawią, muszą właśnie się lubić, znać się dłużej, czuć się przy sobie bezpiecznie. I te ruchy, co powiedziałaś, raczej powinny być takie wzajemne, że jeden pogoni jednego, potem drugi pogoni tego, a nie, że ciągle jeden pies gania tego drugiego. Też te psy są wtedy bardziej swobodne, zerkają trochę na opiekuna, ale też tak bez błagania o pomoc. I często dochodzi do takiego samoupośledzania, czyli pies na przykład się wywala i no tak udaje, że mu się coś stało, gra takiego małego głupiutkiego, to wtedy możemy mówić o zabawie. Ale właśnie musi być poczucie bezpieczeństwa, znajomość się nawzajem i takie no chyba trochę lubienie się też.
Czyli jeżeli na przykład piesek w trakcie tej interakcji, bo nie chcę użyć nazwy zabawa, ale tej interakcji, szuka na przykład wsparcia u opiekuna, przychodzi do niego, patrzy się na niego, to raczej dla nas opiekunów jest to taki sygnał, żeby
tak,
odejść?
Tak, raczej tak. Często takie rzeczy się dzieją na jakichś tam placykach, gdzie opiekunowie się spotykają i psy się w cudzysłowie bawią, czy na wybiegach, gdzie tak naprawdę jest ograniczona przestrzeń, albo opiekunowie sami swoją pozycją ograniczają to odejście, bo stoją tam, bo pieski się bawią i trwają w tym, a pies właśnie może podchodzić, może chować się za nogami, może zerkać, może skakać na opiekuna, co również może być taką prośbą o odejście stamtąd, a opiekun interpretuje to jako że pieski się fajnie bawią i stoją tam i trwają w tym. No i niestety takie psy potem mają coraz więcej problemów, bo zaczynają się bać tych psów i stosują bardziej agresywne komunikaty.
No właśnie, wspomniałaś o psich wybiegach, psich placykach. Co ty myślisz na temat takich miejsc?
No ja nie za bardzo, nie pochwalam tego. Nie zalecam chodzić w takie miejsca, chyba że ten wybieg jest pusty i chcemy sobie tam pójść coś poćwiczyć, czy chociaż też te przeszkody raczej tam nie są do uprawiania sportów, ale nie wiem, przywołanie chcemy sobie zrobić, czy coś, czego nie możemy normalnie, bo nie puszczamy psa bez smyczy, to jak najbardziej, ale nie kiedy są tam psy. Jak jest jeden pies, którego kojarzymy, to możemy też zapytać, czy możemy wejść na przykład. Ale kiedy jest kilka psów, to ja bym to omijała z daleka. Możemy sobie wykorzystać to jako ćwiczenie na przykład przechodzenia obok tego wybiegu, tak? Kiedy są tam psy jakoś. Czy odwrażliwić sobie to, że pieski tam są po prostu.
Jest jeszcze coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Na czym to polega i jaką to ma rolę?
Ja bym to właśnie rozróżniła trochę, czym są te spacery socjalizacyjne, bo moim zdaniem to spacery, na których pozwalamy psom na kontakty, na tą socjalizację, na poznawanie psiej komunikacji i rozmowę, ale też wyznaczamy oczywiście granice, jeśli trzeba, a nie ma na nich typowego posłuszeństwa. Dla mnie spacer socjalizacyjny to taki właśnie, gdzie stawiamy na tą socjalizację, a nie na naukę zachowań. I też to niekoniecznie to, żeby psy na przykład się ignorowały, tylko potrafiły być ze sobą, zajmować się swoimi sprawami. we własnej obecności.
Bo polega to na tym, że po prostu mamy grupkę psów i ich opiekunów, którzy się spotykają i idą po prostu na wspólny spacer.
Tak, w lesie, na polu. Ja robię takie właśnie raczej gdzieś tam poza miastem, na polu. Psy są albo na długich linkach, albo puszczone luzem, jeśli jest to możliwe. Spotykamy się w grupkach, raczej im mniejsze, tym lepsze. Spacer na 30 psów to nie jest nic dobrego. I prowadzi to po prostu behawiorysta albo dwóch behawiorystów czy behawiorystki. Tłumaczymy też tą komunikację opiekunom, co się dzieje, żeby oni się uczyli tego języka i mogli to potem też wykorzystać właśnie na spacerach, rozumiejąc to, co psy do siebie mówią. Czy na przykład właśnie proszą o niepodejście, tak jak mówiłyśmy na początku.
Czyli czy to może być dobre rozwiązanie właśnie dla psów, które no, mają jakieś problemy z tą psią interakcją, czy właśnie zupełnie nie?
Tak, myślę, że jak najbardziej, bo często psy nie umieją po prostu rozmawiać z innymi psami i na przykład nawykowo szczekają w pierwszej chwili, jak widzą psa, bo nie wiedzą, jak zachować się inaczej. Bo się boją i panikują i od razu wchodzą w te agresywne, dystansujące komunikaty, a na spacerach socjalizacyjnych mogą się pouczyć tego, jak rozmawiać, jak poczuć się bezpiecznie, gdy obok jest jakiś inny pies i że można mieć na niego wpływ, można go poprosić nawet wzrokiem, aby na przykład nie podchodził.
Jeszcze słyszałam o takich spacerach z, nazwijmy to, psim profesorem, że to się odbywa jeden na jeden.
Tak, no bo spacer socjalizacyjny może być jakiś taki grupowy z grupy klientów, czy na przykład z psem behawiorysty. Czyli ja też czasem robię tak, że biorę swoją suczkę na spacer i spotyka się ona z jakimś psim klientem po prostu i osobą oczywiście, opiekunem też.
Dobrze. Klaudia, powiedz, jak duży wpływ na komunikację psów mamy my ludzie?
Bardzo duży mamy wpływ, szczególnie właśnie w mieście, kiedy idziemy na smyczy, na krótki, napiętej smyczy, są chodniki, idziemy na przykład na wprost, na siebie nawzajem i w pewien sposób mówimy naszemu psu, żeby szedł do przodu, bo my idziemy, prawda? I jak pies się zatrzymuje, zerka w bok, to może on wcale nie chce iść na wprost, a człowiek mu mówi swoją postawą, nawet nieświadomie, że idziemy tam na tego drugiego psa, kiedy na przykład te psy tego nie chcą. Możemy też napięciem smyczy wprowadzić niepotrzebne emocje, ale także nasze emocje, nasz nastrój, czy nastawienie nasze do tych sytuacji psich ma duży wpływ, że jeśli mamy złe doświadczenia i stresujemy się po prostu kolejnym spotkaniem innego psa na spacerze, to też dajemy to naszemu psu i on też zaczyna się stresować. Albo po prostu mamy gorszy dzień dzisiaj, to nasz pies też to odczuwa.
To jest też właśnie niesamowite. Ja ostatnio nawet rozmawiałam właśnie z koleżanką, która ma psa takiego bardzo reaktywnego, czyli no trudno reaguje na inne psy. I ona sama przyznała, że ona zdaje sobie sprawę, że połowę, może nie połowę, ale że znaczna część tego problemu to jest w niej, bo ona po prostu no, ma taką obawę przed tym, że na spacerze spotka innego psa i no, stara się wychodzić jakoś tak poza tymi godzinami szczytu, żeby ten spacer przebiegł w miarę spokojnie, no bo właśnie wie, że jej emocje udzielają się temu psu i to nie pomaga tej sytuacji.
No niestety tak. Miałam taką sytuację w niedzielę, nawet wczoraj wrzuciłam taki filmik na Instagram, jak opiekunka trzyma psa na smyczy, małego czarnego pieska i ten pies bardzo się wyrywa do drugiego, szczeka, jest agresywny. I ja wzięłam od niej smycz i momentalnie ten pies przestał szczekać i powąchał tego drugiego psa.
Wow, niesamowite.
No naprawdę było to takie, wiesz, jak machnięcie po prostu różdżką, bo...
Ale tak po prostu podeszłaś do takiej, za przeproszeniem,
nie, to
random.
Była konsultacja.
A,
no.
Tak się zdziwiłam.
Nie, nie podchodzę tak do obcych ludzi na spacerach. Absolutnie, ale to była konsultacja, tylko po prostu ta moja klientka trzymała tą smycz i pies był agresywny, ten konsultowany w trakcie konsultacji, a jak ja przejęłam, to zmienił swoje zachowanie, bo...
To co zrobiłaś z tą smyczą?
No właśnie, ja po pierwsze ją poluzowałam i pozwoliłam temu psu bardziej podejść, bo często opiekunowie trzymają tą smycz i trochę pozwalają, ale trochę nie pozwalają, bo się boją i ta smycz jest napięta i tak naprawdę pies jest sfrustrowany tą sytuacją i może szczekać też dlatego, że on jest po prostu napięty i ktoś mu nie pozwala podejść, więc ja poluzowałam smycz, po prostu pozwoliłam mu podejść, ale też byłam wyluzowana. Myślę, że tutaj to ma znaczenie, że opiekunowie właśnie, opiekunka była bardzo zestresowana tym i boi się tego, co będzie. A ja nie bałam się i nie bałam się, bo też widziałam po prostu zachowanie tego drugiego psa. Znałam trochę tego klienta już i myślę, że moje emocje właśnie bardzo pomogły temu psu.
Właśnie, ta smycz. Ja też myślę sobie, że to jest bardzo ważny uczestnik naszego spaceru z psem i po prostu też nie zliczę, ile razy spotykam się z takim zdaniem, że no, mój piesek na smyczy to jest właśnie, że lepiej nie podchodzić, bo mój piesek na smyczy to jest taki agresywny, ale jak nie ma tej smyczy, to jest w ogóle super. No właśnie, czy my opiekunowie nie potrafimy korzystać z tych smyczy?
Chyba często tak. No bo jeśli jest tak, że ten pies bez smyczy jest super, a na smyczy nie, to chyba coś tu jest nie tak. Jakiś konflikt może być między, nie wiem, psem a opiekunem, właśnie umiejętnością używania tej smyczy. Może to jest nieodpowiednia smycz, za krótka. Może to jest napięta po prostu flexi. Ale też często jest to po prostu praca opiekunów nad sobą, nie? Że nad swoimi emocjami, nad właśnie trzymaniem smyczy, nad poluzowaniem, nad napięciem również w odpowiednich sytuacjach, bo czasem to nie jest tak, że zawsze mamy mieć luźną smycz i to jest recepta. Czasami właśnie trzeba też psu coś wskazać i napięciem smyczy mu pomóc również.
To jaką ty smycz rekomendujesz? Jeżeli mamy psa, który tak no ma trochę problem z tymi psimi interakcjami, to jaka smycz będzie najlepsza?
Ja używam takich linek z biotanu, ale to może być też inny materiał. Natomiast myślę, że chodzi o długość też, żeby to było tak około 3 metrów na taki zwykły, codzienny spacer. Gdzieś tam do parku, do lasu oczywiście mogą być dłuższe. Trochę zależy też od wielkości psa, bo większy pies może potrzebować większej długości, a mniejszy mniejszej. No i trochę sobie tą smycz po prostu zwijamy w ręku, kiedy trzeba, żeby ona nie leżała na ziemi i nikomu nie padła pod nogi, czy nie dawała psu możliwości wybiegnięcia do innego psa w niekontrolowanej sytuacji. No a kiedy jest możliwość, to po prostu troszkę ją zwalniamy, troszkę popuszczamy tej smyczy, a kiedy czasem na to sytuacja pozwala, to możemy ją w ogóle puścić wtedy. Bo na przykład flexi, czy takiej smyczy z wielką ilością karabinków i okuć, nie puścimy, bo ona na przykład hałasuje, to też wielu psom nie pasuje, nawet jak te karabinczyki i okucia tam gdzieś walą po chodnik. Flexi to już w ogóle nie puścimy jej, bo ona to no, jest czymś, co w ogóle goni tego psa trochę.
Czyli jeżeli też mamy psa, który właśnie reaguje emocjonalnie, to smycz automatyczną raczej sobie darować?
Tak, myślę, że smycz automatyczna jest dla psów, które już potrafią chodzić na smyczy, które radzą sobie z psami, albo nie wiem, pada deszcz, idziemy do lasu i chcemy chwilę naszego psa poprowadzić, to okej, okay, ale nie kiedy mamy psy problemowe i pracujemy nad komunikacją z psem na smyczy, bo to chyba warto podkreślić, że smycz służy też do komunikacji po prostu z psem, a na flexi trochę trudno się komunikować, jak ona jest ciągle napięta, ciągle ją wyciągamy.
To pytanie na koniec. Z jakimi problemami, bo ty też tak siebie określasz, ale tak też mam wrażenie, jesteś znana jako właśnie ekspertka od psiej komunikacji, dlatego też mi zależało na rozmowie
Dziękuję.
Z tobą. Z jakimi problemami do ciebie najczęściej przychodzą klienci? Co w tej psiej komunikacji najczęściej nie gra? Dzwonią, mówią, pani Klaudio, niech mi pani pomoże, bo mój pies...
No faktycznie chyba, że ma problem z innymi psami po prostu, że szczeka, rzuca się na inne psy. I to jest po prostu też często problem, że ludzie nie rozumieją w ogóle tej komunikacji i tego, co pies nawet im mówi. No nie? Jeśli my myślimy, że nasz pies bawi się ze wszystkimi psami i lubi spotykać każdego psa na spacerze, a ja przychodzę i mówię, ej, wasz pies się tak naprawdę boi i to on nie chce podchodzić, no to zobacz, jaka tu jest wielkie nieporozumienie, nie? Między tym. I często ja muszę opiekunom wytłumaczyć, co pies mówi im, co tak naprawdę komunikuje światu, innemu psu, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy. I jeśli je zrozumieją, to będą mogli pomóc temu psu trochę.
Czyli ten taki największy błąd, który popełniamy, to jest rzeczywiście taka nieumiejętność w odczytywaniu tych psich sygnałów?
Tak bym powiedziała, że tak, nieznajomość tej komunikacji, też taki trochę brak bycia konsekwentnym, chyba bym powiedziała, że trochę jest takim też błędem i brak takich zasad, no bo jeśli na przykład zakładamy, że z tym psem się nie spotykamy na spacerze, w sensie teraz widzimy tego psa i widzimy, że nie jest tutaj fajne nastawienie obu psów i nie podchodzimy do siebie, no to nie podchodzimy, a nie... O, jednak nasz pies pociągnął w tą stronę, to ja pójdę. No, tutaj też warto być takim konsekwentnym i jeśli widzimy, że nie będzie dobrego spotkania, no to bierzemy naszego psa po prostu krócej i odchodzimy, a nie pozwalamy na spotkanie, w którym psy będą za chwilę na siebie szczekać, a opiekunowie będą ich odciągać.
Czyli nie za wszelką cenę. Nie musimy, te nasze pieski nie muszą się gdzieś tam spotykać i...
Tak, zresztą często jak pies przychodzi problemowy, to pierwszym takim zaleceniem jest właśnie, że w ogóle nie podchodzimy do tych psów. Uczymy się tego, że można je ominąć, że można poczuć się bezpiecznie, nie wchodząc w te sytuacje, a gdzieś tam obok równolegle pracujemy właśnie na tych spacerach na przykład socjalizacyjnych i zapoznajemy psa z innymi psami w trochę łatwiejszych warunkach niż w mieście.
Okej, okay. Super, Klaudia. W ogóle bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam też z tej rozmowy, nawet jako psiara, o tej empatii, o tym, jaki ten świat tych interakcji jest no naprawdę ciekawy. No i też to, jak ogromny wpływ mamy na ten świat my ludzie. Także bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo również.
Ale na koniec myślę sobie, że nie mogę ciebie nie zapytać o pytanie o twoje psiaki, które też są w sumie na Instagramie no, popularne, Gluten i Mąka. I ja też obserwuję was od lat. Skąd imię Gluten? Bo Mąka to pewnie trochę takie pokłosie glutenu.
Tak, ale nie ma tutaj jakiejś fantastycznej historii. Gluten po prostu w schronisku nazywał się Biszkopt. I mówili na niego Bisio. I my stwierdziliśmy, że Glusio i Bisio jest bardzo podobne. No i tak został po prostu glutenem. I trochę dlatego konto nazywa się Gluten z Biszkopta, no bo to jest gluten, który powstał z Biszkopta. A trochę to też jest takie, jakieś takie clue z czegoś innego trochę, nie? Tak jakbyśmy wyciągali coś z czegoś. Trochę, nie wiem, zmieniali na przykład psa, jednak pomagali mu troszkę.
A Mąka wzięła się z glutenu?
Tak, no imię było trochę już takie poszukiwane tematycznie i myślę, że mój kolejny pies będzie się też tak nazywał. Mam jakieś tam już propozycje sobie w głowie.
Fajnie, no to jest historia. Powiedziałeś, że nie ma historii w tym imieniu, ale jednak
trochę
jest.
Tam, może trochę.
Super. Dziękuję ci raz jeszcze, Klaudia.
Dziękuję.
Wam, moi drodzy słuchacze, również bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli ten odcinek był dla was ciekawy, koniecznie dajcie znać, co najbardziej was zaskoczyło, albo czy macie jakieś swoje historie związane ze spotkaniami waszych psów. Możecie też podesłać ten odcinek komuś, komu przydałaby się taka wiedza. Wydawcą podcastu jest Kajetan Gołębiewski. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na Spotify. Do usłyszenia.